Umiłowani bracia i siostry, zgromadzeni w kościele świętego Józefa w Warszawie na Kole, pozdrowieni na początku tej mszy świętej goście przez waszego księdza proboszcza, a także wszyscy uczestnicy tej Eucharystii przy odbiornikach radiowych i przy telewizorach telewizji Trwam. 8 czerwca 1987 roku w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie święty papież Jan Paweł II rozpoczynał swoje kazanie od słów „do końca ich umiłował”. Była to msza święta odprawiana na początek drugiego Ogólnopolskiego Kongresu Eucharystycznego. Dokładnie 30 lat minie w czerwcu tego roku od tamtego wydarzenia. Powrócił do zapisu janowego ustanowienia ostatniej wieczerzy i powiedział Jezus, wiedząc, że nadchodzi Jego godzina, umiłowawszy swoich do końca ich umiłował. W ten sposób Pan Jezus ustanowił Eucharystię. Słyszymy dzisiaj w opisie świętego Marka, jak wziął z sobą apostołów do sali położonej na górze, którą dzisiaj nazywamy Wieczernikiem, i tam wobec nich przemienił chleb w ciało swoje, a wino w swoją krew, spełniając w ten sposób zapowiedź, o jakiej słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia. Wtedy było pierwsze przymierze, przymierze, które było zapowiedzią tego ostatecznego, które zawarł Chrystus w swoim ciele i w swojej krwi. Mojżesz zszedł z góry z kamiennymi tablicami, przyniósł przykazania, które dał mu Bóg, aby człowiek szedł prostą drogą i trzymał się ich zawsze, i w Starym, i w Nowym Przymierzu. Ale równocześnie na znak tego przymierza kazał zbudować ołtarz i na tym ołtarzu kropił krwią baranka. I to był znak tego przymierza zawartego w krwi baranka starotestamentalnego. Nowe przymierze, które zostało zawarte w godzinie Jezusa, jest zawarte w krwi nowego baranka, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Eucharystia, bo do niej nas dzisiaj prowadzi Kościół w tej mszy świętej, którą sprawujemy tutaj z racji 30-lecia wieczystego i wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Eucharystia przynależy do tej godziny Jezusa. Nie tylko dlatego, że została ustanowiona w dniu tym samym w liczeniu narodu wybranego, w którym nastąpiła męka, ponieważ została spożyta w przeddzień po zachodzie słońca. A więc przynależy do tej godziny Jezusa, w której dokonało się zawarcie nowego przymierza i w której dokonało się nasze zbawienie. Więcej, Eucharystia nie tylko uobecnia tę godzinę Wielkiego Piątku, jest godziną Jezusa dla nas daną Kościołowi, ale ta godzina Jezusa Chrystusa staje się tym momentem, w którym Bóg jest stale Emanuelem, czyli Bogiem z nami przez sakrament Eucharystii. Eucharystia bowiem jest ofiarą Chrystusa. Uobecniamy w niej ofiarę Wielkiego Piątku. To wielkie wydarzenie zbawcze dokonuje się tyle razy, ile razy przychodzimy na mszę świętą i uczestniczymy w niej, zdając sobie sprawę, co się dzieje i co się wydarzyło i co się wydarza tu i teraz. Eucharystia jest ucztą. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Choć wtedy, kiedy Jezus mówił te słowa, apostołowie nawet jeszcze ich nie rozumieli, bo było to przed ustanowieniem Eucharystii i przed godziną Jezusa, ale w ten sposób ich przygotowywał i przez rozmnożenie chleba i przez to, że mówił o innym chlebie, o innym kielichu, o innej wodzie, wodzie życia, która będzie dana wtedy, kiedy przejdzie godzina Jezusa Chrystusa w Wielki Piątek, a potem, kiedy dopełni się i znajdzie swoje głębokie potwierdzenie w tym, co Chrystus zapowiadał w Jego zmartwychwstaniu. Kiedy Duch Ojca, ten Duch, który wskrzesił zmartwych Jezusa, ten Duch, który mieszka w nas i nas także kiedyś wskrzesi, sprawił, że idziemy, głosząc Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, po to, żeby świat poznał, jak wielkich rzeczy Bóg dokonał. Odpowiedzią, bracia i siostry, na to, że Eucharystia jest ofiarą, jest nasz pobożny udział w niedzielnej mszy świętej. Odpowiedzią na to, że jest Eucharystia pokarmem, że jest ucztą, jest to, że jesteśmy stale gotowi i staramy się być gotowi, aby karmić się ciałem Chrystusa i Jego krwią, aby przyjmować Komunię Świętą, czyli uczestniczyć w Eucharystii każdej, jak tylko możemy, w sposób pełny. Jest także Eucharystia obecnością. Obecnością Jezusa Chrystusa z nami. On, który i o którym powiedziano, że jest Emanuelem, Bogiem z nami, jest Emanuelem, Bogiem z nami, najpełniej zostając w Eucharystii, w tabernakulum każdego Kościoła, trwając w tej świętej obecności i zapraszając do tego, żeby, tak jak odpowiadamy, uczestnictwem we mszy świętej, przyjmowaniem Komunii Świętej, na te wymiary Eucharystii, żebyśmy adoracją chcieli odpowiedzieć na tę obecność Chrystusa, który czeka. Czeka w każdym Kościele. I dlatego przywołałem na początku te słowa papieża świętego Jana Pawła II z 87 roku o Eucharystii, dlatego że właśnie w tym samym roku, także 30 lat temu, w tym Kościele rozpoczęła się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Kościół jest otwarty w dzień i w noc. Ludzie przychodzą, adorują Najświętszy Sakrament. Powstają stowarzyszenia i wspólnoty eucharystyczne, które się organizują z tej adoracji i dla tej adoracji. I w ten sposób Kościół na kole, a później wiele jeszcze innych kościołów w Polsce, niestety ciągle jeszcze pojedynczych, stały się dowodem na to, że jest tu nieustanny znak tego, że Bóg jest w Chrystusie Emanuelem, Bogiem z nami. Jest tu znak stałej obecności Chrystusa w Eucharystii, dlatego żebyśmy przychodzili i modlili się, adorowali i kontemplowali Jego święte oblicze, po to, żebyśmy mogli wstawać z adoracji i iść się i skuteczniej, lepiej przekładać naszą wiarę w codzienne życie chrześcijańskie. Kiedy beatyfikowano, a potem kiedy kanonizowano świętą Matkę Teresę z Kalkuty, dowiedzieliśmy się o niej o wiele więcej, niż wiedzieliśmy wtedy, kiedy ona w swojej ciszy, swojej skromności, prostocie żyła na ziemi i tworzyła wielkie dzieło. Była ciągle niespokojnym duchem, ciągle chciała więcej. Nawet zakon zmieniła i założyła nowy, żeby być jeszcze bardziej radykalną zakonnicą, poświęconą ludziom biednym, umierającym na ulicy. Ludzie sobie stawiali pytanie, skąd ta drobna kobieta miała tyle siły, tyle mocy. Kiedy odkryto jej teksty przy okazji beatyfikacji, kanonizacji, okazało się, że ona codziennie rozpoczynała dzień od godziny albo półtorej godziny adoracji. I to zaszczepiła swoim siostrom, które także dzień pracy, dzień zbierania ludzi z ulicy, ratowania umierających czy pozwalającym ich umrzeć godnie, rozpoczynają od adoracji. Dlaczego, chciałoby się postawić pytanie? Dlaczego tak robiła Matka Teresa z Kalkuty? Dlaczego tak robił święty brat Albert, którego rok albertyński obchodzimy dzisiaj, w tym roku, ponieważ 100 lat temu zmarł? bo oni odkryli tajemnicę skuteczności Boga w człowieku, bo oni odkryli, że nie da się uprawiać żadnej pracy charytatywnej, żeby nie była tylko filantropią, ale oni odkryli, że najpierw trzeba się zapatrzyć w oblicze Chrystusa Eucharystycznego. Tak go rozpoznać i tak go zobaczyć, żeby idąc do biedaka, który jest niepodobny do człowieka, leżącego na ulicy, dostrzec w nim oblicze Chrystusa cierpiącego. Był taki moment, kiedy klerycy seminarium chodzili i chodzą dzisiaj, do dzisiaj także do sióstr Matki Teresy z Kalkuty po to, żeby uczyć się tej dobroczynności, która się rodzi z Eucharystii. I kiedy przychodzili do sióstr, siostry brały ich do kaplicy na kolana pół godziny albo godzina adoracji. A oni, tak jak młodzi mężczyźni, chcieli troszkę oszczędzać czasu i brać się od razu do roboty. Siostry nie wyraziły na to zgody. Mówią, na dłuższą metę nie potraficie, nie wytrzymacie, jeżeli się nie zapatrzycie w Chrystusa Eucharystycznego. To jest wyzwanie dla nas wszystkich, chrześcijan, katolików. I myślę, że przez te 30 lat w tym Kościele wychowało się wielu takich ludzi, może setki, tysiące, którzy przeszli przez ten Kościół, przechodzą na chwilę codziennie, po to, by praktykować ten sposób wpatrywania się, kontemplacji oblicza Chrystusa, by zobaczyć to oblicze w żonie, w mężu, we współpracowniku, we wszystkim, których spotykamy na drodze naszego życia. Oczywiście ten Kościół, i mówię to wszystkim kapłanom, ten Kościół jest także przykładem na to, że można. Ile jest takich argumentów, które można przytoczyć, że się nie da, bo przyjdą, sprofanują, ukradną lichtarz, coś tam zrobią. I jakże smutnym nieraz obrazem jest w naszych miastach i wioskach także obraz zamkniętego kościoła, w którym zaledwie klęcznik przed zamkniętymi drzwiami jest dla tych, którzy by chcieli bardzo adorować Pana Jezusa. Kardynał Ratzinger jeszcze nie był papieżem Benedyktem, napisał na ten temat przepiękny esej. Nawiązuje tutaj do tej sytuacji otwartego kościoła cały dzień i całą noc. Przez całe wieki, mówi kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt Senior, przez całe wieki ludzie wierzyli w Eucharystię nie tylko przychodząc na mszę świętą. Wierzyli nie tylko przyjmując Komunię Świętą, choć czasem były takie okresy, kiedy to przyjmowanie było bardzo ograniczone, ale wyrażali swoją wiarę i swoją pokorę wobec Eucharystii najbardziej w adoracji. W adoracji przed tabernakulum Kościoła i były całe wieki, kiedy kościoły były stale napełnione ludźmi adorującymi przed Najświętszym Sakramentem Pana Jezusa. To był wyraz ich głębokiej wiary. I oni równocześnie byli tymi, kiedy nie trzeba było kościoła zamykać, bo pilnowali tego kościoła swoją stałą obecnością przed Najświętszym Sakramentem. Wiele się zmieniło w Kościele, wiele się zmieniło we współczesnym świecie, wiele pod tym względem zmieniło się także w naszej ojczyźnie, ale czy nie jest to jakieś wołanie do tego, żeby wrócić do tego momentu, kiedy adoracja Najświętszego Sakramentu będzie nie tylko wyrazem głębokiej wiary, będzie nie tylko wyrazem potrzeby tej mocy i siły, którą daje kontemplowanie oblicza Chrystusa Eucharystycznego, ale kiedy także możemy być, i ten Kościół to pokazuje, możemy być spokojni o to, że temu miejscu świętemu nic się nie stanie. Oczywiście zawsze jest potrzebna mądra, roztropna ostrożność, ale żebyśmy nie mieli tego obrazu, kiedy Kościół jest zamknięty i nie ma do niego wstępu, dlatego że jesteśmy pełni obaw współczesnego świata, a może nam brakuje tego spokoju, który daje ten moment w życiu człowieka, kiedy klęczy przed tabernakulum Kościoła, kiedy klęczy przed monstrancją i przychodzi adorować Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii. Moi kochani, ilu byśmy mogli wskazać ludzi, którzy swoje życie piękne potrafią wywodzić z modlitwy i kontemplacji, potrafią wywodzić z adoracji Najświętszego Sakramentu. Ileż jest takich świętych kobiet i matek, u których spokój i spójność życia widać za gołym okiem. Ileż jest takich ojców, którzy z modlitwy codziennej, z Eucharystii, z adoracji Najświętszego Sakramentu czerpią moc. Ilu jest takich lekarzy, lekarek, pielęgniarek, którzy z tej spójności życia, wiary, nadziei i miłości widocznej w adoracji Najświętszego Sakramentu, a potem w życiu potrafią pięknie służyć. Bo chrześcijanin jest po to, aby służył, aby swoje życie dawał. Bo życie ludzkie ma sens wtedy i tylko wtedy, kiedy staje się bezinteresownym darem dla innych ludzi. Tak jak nam przypomina w Soborze Watykańskim II Konstytucja o Kościele. Iluż by było wspaniałych ludzi, gdybyśmy bardziej zawierzyli tej adoracji, której 30-lecie w tym Kościele tutaj wspominamy. Jakże pewnie inaczej wyglądałoby życie społeczne we współczesnym świecie. Może także życie polityczne we współczesnym świecie niespokojnym, pełnym konfliktów, wojen. Wczoraj przypominaliśmy w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II te jego słowa także z 1987 roku. Jeżeli myślicie o pokoju, miejcie na uwadze człowieka i jego dobro. Odkrycie człowieka potrzebującego, czasem niepodobnego do twarzą do ludzi, jest możliwe wtedy, kiedy człowiek się zapatrzy w Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, kiedy zacznie adorować. Dlatego też, bracia i siostry, mając takich mistrzów adoracji Najświętszego Sakramentu i konsekwentnego życia, takich mistrzów jak Matka Teresa z Kalkuty, takich mistrzów jak święty Jan Paweł II, którego wspaniałe, piękne życie nie brało się znikąd. Ono się brało z godzin spędzanych rano i wieczorem i w ciągu dnia czasem przed Najświętszym Sakramentem. On potrafił wywalczyć czas na adorację także podczas pielgrzymek, gdzie program był ułożony punkt po punkcie. On potrafił się upomnieć o adorację, mając takich mistrzów jak święty brat Albert, któremu rozpoznanie Chrystusa cierpiącego i nazwanie Go najpiękniejszym spośród synów ludzkich kazało uklęknąć przed człowiekiem. Nie był filantropem, który z zewnątrz organizował sponsoring dla tych biedaków, których miał w Krakowie. On poszedł i zamieszkał z nimi. On ich chciał ocalić, postawić na nogi od środka, razem z nimi mieszkając. Dokładnie tak jak Chrystus, który nie zbawił nas z zewnątrz, stał się człowiekiem, stał się jednym z nas, po to, żeby nas od środka odnowić, odkupić i wyprowadzić przez swoje zmartwychwstanie jako pierwszy. Dlatego dziękujmy Panu Bogu za tę możliwość spotkania się tutaj dzisiaj. Dziękujmy tej parafii za możliwość całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu i zarazem próbujmy wszyscy, każdy na miarę swojego powołania, naśladować ten sposób bycia blisko Chrystusa, który jest w sakramencie Eucharystii Emanuelem, Bogiem z nami. Amen.